Radio Kraków.
Audycja w cztery oczy. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka. Czy próbowaliście kiedyś państwo prowadzić samochód używając, uwaga, samej jednej stopy? Nie polecam. Osobiście wszyscy tutaj słuchaliśmy przed chwilką wiadomości samochodowych, motoryzacyjnych i wiemy, że najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo kierowców, ale ze mną dzisiaj osoba, która robi to na co dzień, Bartek Ostałowski. Rajdowiec, drifter, kierowca, który właśnie do tego, żeby poruszać się samochodem, używa jednej stopy. Witam cię, Bartku, bardzo serdecznie.
Cześć, Marcin. Dzień dobry państwu. No ja też zdecydowanie nie polecam, bo sam parę lat dochodziłem do takiego poziomu, żeby pewnie jeździć, żeby się ścigać. No ale da się, tak? Pokazujemy, inspirujemy, że tak naprawdę można te swoje ograniczenia pokonywać.
Swoje kończyny górne, tak może to nazwijmy, straciłeś w wyniku wypadku. Pewnie, jeżeli będziesz oczywiście miał ochotę, kilka pytań ci też o ten wypadek zadam, ale powiedz, wtedy kiedy ty po raz pierwszy wsiadłeś do samochodu, wtedy kiedy już nie mogłeś posługiwać się ramionami w samochodzie, jak ty wpadłeś na to, że można samochodem poruszać się, używając do tego jednej stopy? Jak długo zajęło ci wymyślenie tej takiej techniki?
No tak, właśnie tak jak powiedziałeś, po wypadku w pierwszej chwili w ogóle myślałem, że to już jest koniec. Byłem przerażony faktem, że już nigdy nie poprowadzę samochodu, a to przecież była moja największa pasja. No po pewnym czasie zacząłem przeglądać internet, szukać, jak żyją ludzie na świecie bez rąk, czy są jakieś informacje, czy są jakieś systemy przystosowania tego samochodu dla osoby bez rąk. I tak małymi kroczkami coraz więcej tych wiadomości zdobywałem. Później znalazłem właśnie w internecie taki filmik, na którym zobaczyłem po raz pierwszy kierowcę w Stanach, który swoim muscle carem, pamiętam, takim czerwonym kabrioletem prowadził i właśnie prowadził jedną stopą. Lewą nogę trzymał na kierownicy, prawą dodawał gazu i hamował, miał oczywiście automatyczną skrzynię biegów. I ja wtedy pamiętam, miałem taką euforię, właśnie, przecież można automatyczną skrzynię założyć. Ja już wtedy nie będę musiał lewarkiem tutaj zmieniać biegów, nie będę musiał wciskać sprzęgła, no i mogę prowadzić stopą.
A podejmowałeś jakieś próby prowadzenia auta właśnie z manualną skrzynią biegów?
No skończyło się na tym, że wsiadłem, przymierzyłem się, rozejrzałem się po kabinie, tak, i stwierdziliśmy, no nie ma szans, no nie ma jak zmieniać tego biegu. Natomiast kiedy automat robi to za mnie, no to w zasadzie ta jedna czynność odpada, no i jest to jak najbardziej możliwe. Poznałem później też kierowcę w Polsce, który tak jak ja też maluje, Staszka Chmicika, który pokazał mi, jak on jeździ, i to już jeszcze bardziej mnie utwierdziło, że no, do odważnych świat należy i że trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby ocalić tę pasję do motoryzacji.
Kiedy ty uległeś wypadkowi, posiadałeś już prawo jazdy, czy prawo jazdy musiałeś zdawać na nowo w tej sytuacji, która cię zastała?
Tak, przed wypadkiem już posiadałem prawo jazdy, jak tylko skończyłem 18 lat, już miałem zrobiony kurs po to, żeby od razu pójść na egzamin i odebrać prawo jazdy. Natomiast po wypadku jeszcze miałem takie dodatkowe badania, które miały na celu jakby określić kod w tym prawie jazdy, ponieważ każda osoba, która potrzebuje jakichś zmian, na przykład nawet ktoś, kto prowadzi w okularach, o tym mało kierowców wie, no to ma kod w prawie jazdy, po którym policjant podczas kontroli wie, że ten kod oznacza, że powinna jechać w okularach. No więc ten kod został zmieniony na taki, który informuje, że prowadzi osoba niepełnosprawna. No i w zasadzie na takiej wymianie prawa jazdy się skończyło.
A jak często zdarza ci się być zatrzymywany przez patrol policji? Jak oni reagują na to wtedy, kiedy widzą, że do prowadzenia pojazdu używasz właśnie stopy na kierownicy?
No teraz już coraz rzadziej. Ostatnia kontrol to myślę, że taka rutynowa, no to chyba nawet ponad rok temu. Natomiast rzeczywiście no jest to pewne takie małe zaskoczenie w pierwszej chwili, kiedy mówię, że muszę poszukać tego prawa jazdy, potrzebuję więcej trochę czasu, bo robię to stopą. No i wtedy policjanci, jak to stopą? Naprawdę? No i tam tłumaczę wszystko, pokazuję dokumenty, ale zawsze pamiętam, kończy się to bardzo przyjemnie, życzą szerokiej drogi, gratulują samozaparcia, także miło wspominam.
Próbowałem sobie kiedyś w domu być w takiej pozycji, tak jak ty, tak? Żeby przyjąć podobną pozycję, jaką ty musisz mieć w samochodzie, jest ona mocno niewygodna. Czy ty wsiadłeś i ile byłeś na początku w stanie spędzić czasu za kierownicą, ile minut pojeździć samochodem? No bo myślę, że ty też musiałeś swoje ciało przyzwyczaić do tej pozycji.
Tak, rzeczywiście pierwsza próba, pamiętam, kupiliśmy samochód z automatyczną skrzynią biegów, pojechałem z moim tatą na lotnisko Czyżyny tutaj w Krakowie, wysiedliśmy, przesiedliśmy się, ja wsiadłem, ustawiłem sobie fotel, włączyłem drive w automacie, puściłem delikatnie hamulec, ten samochód zaczął się toczyć, no i to był taki magiczny moment, bo zobaczyłem, że rzeczywiście tą stopą mogę go kontrolować, mogę skręcać, mogę hamować, mogę wykonywać wszystkie manewry, natomiast właśnie to, co pytasz. No 15 minut i już zaczęły mnie te mięśnie no, trochę boleć, ścięgna zaczęły ciągnąć, bo to była taka pozycja nienaturalna. Ta noga musi być wyłożona gdzieś na wysokości, powiedzmy, brody prawie, że na tą kierownicę i rzeczywiście no, nie wytrzymałem za długo. Musiałem przerwać, natomiast wiedziałem, że mogę i miałem mocne postanowienie, że dołożę wszelkich starań, żeby to ogarnąć i zacząłem się rozciągać, zacząłem ćwiczyć, zacząłem codziennie trenować za kierownicą. No i po, powiedzmy, pół roku pojechałem sam na Mazury.
My tutaj cały czas rozmawiamy o zwykłej jeździe samochodem, o takiej tak. na krakowskich ulicach czy na ulicach całej Polski, ale kiedy pojawił się pomysł na to, żebyś został drifterem? Wtedy, kiedy osiąga się te ogromne prędkości, za chwilę porozmawiamy o twoim rekordzie Guinnessa, który ustanowiłeś w tamtym roku we wrześniu. Był to drift, był to ślizg przy prędkości 231 km na godzinę. To są prędkości niesamowite dla zwykłego śmiertelnika i tutaj apel do państwa, nie próbujcie tego tak, za kierownicą zdecydowanie, ale no, kiedy właśnie wskoczyłeś na ten wyższy level, wtedy kiedy chciałeś już to robić zawodowo, mimo tego, że no, jesteś osobą z niepełnosprawnością i tutaj cały czas musisz jakieś różne bariery na swojej drodze pokonywać, żeby to robić.
Tak. No rzeczywiście po około roku takiego przemieszczania się, powiedzmy, w standardowym ruchu ulicznym, zobaczyłem, że naprawdę dobrze sobie radzę, że nawet niektóre manewry, jak parkowania czy jakiegoś zawracania, robię szybciej niż inni kierowcy. I pomyślałem, a może tak chociaż w amatorskim, na amatorskim poziomie uda mi się wrócić do tego motorsportu. To było moje marzenie od dziecka. Zawsze kochałem samochody, prędkość i tą rywalizację. No i tak małymi kroczkami pojechałem na pierwszy jakiś Super OS, spróbowałem swoich sił, zobaczyłem...
Jakie to mogły być prędkości wtedy?
Wtedy to super, takie KJS-y, Super OS-y to są zazwyczaj ograniczane szykanami, więc to tak do 100 na godzinę mi się wydaje. Natomiast to były takie dla mnie informacje zwrotne, że mogę, że całkiem nieźle w tej stawce się tam gdzieś plasuję. No i w pewnym momencie przyszedł pomysł, że a może zwrócę się o licencję wyścigową. Zwróciłem się do Automobil Klubu Rzemieślnik, że chciałbym robić taką licencję. No tam też było bardzo dużo rzeczy do pokonania. Tutaj pewnie nam brakłoby czasu antenowego, żeby o tym wszystkim opowiedzieć.
Ale spotykałeś raczej taką serdeczność, czy spotykałeś ludzi, którzy mówili, nie no, absolutnie to się w ogóle nie może udać?
Myślę, że na pewno takie zaskoczenie, które w pierwszej chwili, wiesz, taki trochę, no nie wiedzieli, czy to żart, czy naprawdę ktoś nie ma rogi, chce się ścigać. Tak, dokładnie. Natomiast kiedy zacząłem opowiadać o tej swojej pasji, no to naprawdę życzliwość. Oczywiście było takich trochę laików, tak, którzy, osoby z motorsportu, ze świata motorsportu, czy to sędziowie, czy osoby, które odpowiadają za egzamin, naprawdę bardzo, bardzo trzymali za mnie kciuki. Natomiast na pewno dużo takich laików, którzy gdzieś ciężko im przełożyć sobie czasami te rzeczy ekstremalne, jak my się przygotowujemy, jak prowadzę. No to mówili, że nie ma szans, że to w ogóle jest pomysł z kosmosu, to się nie uda, po co się za to zabierasz? No były takie głosy gdzieś na samym początku, kiedy zaczynałem.
Straciłeś ramiona w wyniku wypadku, tak jak powiedziałem na samym początku. Tak. Czy ty w ogóle wracasz jeszcze czasami myślami do tych chwil, czy już całkowicie, patrząc na twoje życie, zostawiłeś to za sobą?
Na pewno zostawiłem to za sobą dosyć szybko, bo myślę, że około dwóch roku, po prostu stwierdziłem, że chcę wrócić na uczelnię, chcę kończyć studia, chcę właśnie się uczyć jeździć jak najlepiej i skupić się na tych możliwościach, które mi pozostały, a nie na rozpamiętywaniu tego wypadku. Na pewno zawsze kiedy to wspominam, no to bardzo, bardzo szkoda, bardzo żałuję, że po prostu w tak prozaicznej gdzieś tam codziennej sytuacji doszło do takiego wypadku, wyjechał mi samochód i po prostu wpadłem na barierkę, która no, gdyby jej tam nie było, prawdopodobnie bym się otrzepał, nic by się nie stało, niestety gdzieś musiałem rękami uderzyć w barierkę. No więc mega dużo pecha i na pewno żałuję, że tam akurat taki splot zdarzeń wtedy nastąpił. Mhm.
No ale tutaj jesteś przykładem takiej niezłomności, przykładem. Tak. Dzisiaj mamy również dzień walki z depresją, więc tutaj myślę, że jesteś takim przykładem dla osób, które mogą się mierzyć z jakimiś własnymi problemami, do tego, że różne sytuacje spotykają nas w życiu, ale czasami trochę tej silnej woli i takiego mocnego samego samozaparcia powoduje, że z każdym problemem jesteśmy w stanie sobie poradzić. Powiem ci, że sporo wiadomości dostałem od naszych słuchaczy, kiedy zakomunikowałem na Twitterze, że będziesz gościem mojego programu. Pytanie od Radka, który pyta, ile jesteś w stanie przejechać kilometrów jednym ciągiem. Rozumiem, że tutaj takie najdłuższe trasy, które pokonywałeś. Tutaj uzupełnienie, jeszcze pytanie od kolejnego użytkownika. Czy zdarzały się jakieś mandaciki, panie Bartku?
No ja już mam staż chyba 20 lat prawo jazdy, no więc oczywiście jakieś tam mandaciki musiały się przez tyle lat przydarzyć. Natomiast tak jak mówię, zazwyczaj to są pomimo nawet, jeżeli tam było jakieś drobne przekroczenie prędkości, to naprawdę bardzo pozytywnie. Natomiast to też była dla mnie na początku bardzo duże takie, wiesz, taka wolność, że jestem bardziej samodzielny, mogę sobie pojechać na zakupy, mogę sobie pojechać z kimś się spotkać, nie muszę, wiesz, czekać, aż mnie ktoś zawiezie, aż mi ktoś pomoże, więc na pewno dla każdej osoby z niepełnosprawnością samochód jest takim narzędziem wręcz, które dużo, dużo, dużo pomaga i tak też było u mnie na samym początku, natomiast później, no właśnie to trochę, tak bym powiedział, nawet eksplodowało ta pasja do samochodów i to, co z tym zrobiłem, do takich trochę już poziomów, o których nawet nie marzyłem, że będę w stanie na przykład rywalizować ze sprawnymi kierowcami i wygrywać.
Jak oni ci właśnie odbierają? Bo tutaj wiele jest tych twoich osiągnięć, ale choćby byłeś wicemistrzem Polski. Tutaj tak. Jesteś w czołówce krajowej, ścigasz się również za granicą, z całą czołówką światową europejską. Jak tam jesteś odbierany? Byłeś odbierany, bo to już, tak jak powiedziałeś, ten twój staż jako zawodnik też jest spory.
Tak, tak. No już kilka pełnych sezonów za mną. No ja myślę, że na początku, kiedy ja gdzieś pojawiłem się na tych pierwszych mistrzostwach, kiedy jeszcze też uczyłem się trochę tych możliwości, zmienialiśmy różne rzeczy w samochodzie, żebym był jak najbardziej konkurencyjny, no to było tak trochę, że okej, fajnie, że gość sobie radzi, ale za wielkim wyzwaniem jako rywal nie jest, tak? Natomiast z każdym rokiem, kiedy ja właśnie się rozwijałem, kiedy miałem coraz lepsze wyniki, no to już kiedy się tam pojawiał w tej, wiesz, tabelce pucharowej Ostałowski jako przeciwnik, no to już były takie kurcze, muszę z nim jechać, muszę się spiąć, bo nie jest tak łatwo, więc myślę, że no zresztą tak mi mówili zawodnicy. Natomiast to jest wszystko w bardzo takich naprawdę przyjacielskich, fajnych relacjach. W parku maszyn zawsze sobie pomagamy, no ale właśnie jak już wyjeżdżamy na tor, to nie ma taryfy ulgowej i każdy chce wygrać.
Twój rekord w ślizgu 231 km na godzinę, poprzedni rekord Polski to 217 km Jakuba Pogońskiego chyba, o ile dobrze sprawdziłem.
Tak, Przygońskiego. Tak. Przygońskiego. Pozdrawiamy Kubę.
Jasne. Powiedz, to był dla ciebie jakiś taki duży projekt, czy to dla ciebie to była po prostu jedna z wielu rzeczy, której do tej pory zrobiłeś? Czy musiałeś się bardzo mocno przygotowywać do tej chwili? I co ci daje ten rekord?
Znaczy tak naprawdę rzeczywiście ta prędkość średnia to wynika z kilku wytycznych. Czasami jest takie utarte w środowisku motorsportowym, że prędkość driftu to jest prędkość inicjacji driftu, czyli w tym momencie, kiedy ktoś wprowadzi auto w poślizg. Natomiast ja, żeby uzyskać średnią prędkość na odcisku na odcinku pomiarowym 231, musiałem inicjować poślizg przy prędkości 277, więc to też myślę, że robi wrażenie, że to już jest taka prędkość no niezła i wtedy wprowadziłem auto w poślizg. No i później przejechałem przez odcinek, musiałem utrzymać drift przynajmniej w kącie nie mniejszym niż 30 stopni. Takie były wytyczne Guinnessa. Przez odcinek 50 metrów. No i wtedy ta średnia prędkość została wzięta pod uwagę, czyli wejścia, przejazdu i wyjścia została wyliczona na takich bardzo szybkich bramkach czasowych ta prędkość. Do tego właśnie musiał być ten kąt, który mierzył driftbox. Do tego jeszcze właśnie trzeba było odpowiednio wcześniej zainicjować ten drift, ponieważ ta prędkość to nie była prędkość szczytowa i też ten kąt nie mógł być tylko na chwilę, tylko przez całą strefę trzeba było ten kąt utrzymać. No i to chyba było najtrudniejsze, żeby połączyć te wszystkie czynniki, jadąc z taką prędkością właśnie idealnie się złożyć, żeby mieć ten kąt już wchodząc w strefę, później utrzymać ten kąt do końca, no i wyjść, to żeby to tak w punkt wszystko się wydarzyło, to chyba było gdzieś takim...
Słychać niesamowitą pasję w twoim głosie, a jak ty musisz przystosować technicznie samochód do swoich potrzeb?
No samochód to BMW 92. Jednym pewnym przystosowaniem jest potężny silnik o pojemności 7 litrów, który generuje...
pod maską.
Tak, który generuje nawet ponad 1000 koni. Ponieważ nie mam właśnie wspomnianego wcześniej sprzęgła, nie mam manualnej skrzyni, więc ten silnik musi mieć odpowiedni moment, żeby od niskich obrotów od razu się podnosił, od razu przyspieszał, żeby nie miał efektu tak zwanej turbodziury, która się pojawia w takich mniejszych jednostkach. Do tego mam automatyczną skrzynię ZF-a 8HP70, 8 biegów aż do dyspozycji i właśnie te biegi zmieniam łopatką, którą mam przy fotelu, tutaj na wysokości barku i ramieniem właśnie sobie klikam do przodu, do tyłu, zmieniam biegi, redukuję. Do tego jeszcze dochodzi hamulec ręczny, który jest nad gazem, czyli w cudzysłowie ręczny, bo nie zaciągam go ręką, tylko właśnie popycham nogą. No i to są takie najważniejsze rzeczy. Odpowiednia ilość pomiędzy fotelem a kierownicą, żebym sobie komfortowo mógł właśnie tą nogą prowadzić. I powiedziałbym, że to są takie najważniejsze rzeczy.
Czujesz, że jesteś inspiracją dla innych? Jak się z tym czujesz?
Myślę, że trochę tak, bo na pewno słyszę to czasami na różnych targach, na różnych spotkaniach, ale też wiesz, dostaję dużo wiadomości na Facebooku, na Instagramie, aż do tego dochodzi, często jestem zapraszany na jakieś speech'e motywacyjne, więc chyba muszę być inspiracją, skoro te zaproszenia spływają. Natomiast wiesz, no to też jest trochę taka odpowiedzialność, żeby jednak w dobrym świetle pokazywać jakby to swoje życie, żeby rzeczywiście ktoś się nie zawiódł, że inspiruję, że mówię, żeby się nie poddawać, a sam gdzieś się poddałem.
To jakie kolejne cele przed tobą? Teraz w tamtym roku we wrześniu był rekord Guinnessa, cały czas startujesz w wyścigach driftowych.
Tak.
Jakie pomysły gdzieś cały czas ci teraz chodzą po głowie na ten rok?
Tak, przede mną na pewno driftingowe Mistrzostwa Polski, cały sezon przed nami, będę starał
gdzie się... Gdzie odbywają? A, to są kilka...
Tak, to jest rund, kilka, tak? Kilka torów, mamy Słomczyn pod Warszawą, mamy Kielce, mamy Poznań i mamy Bemowo w Warszawie, więc myślę, że dla każdy kibic driftu znajdzie sobie taką rundę, na którą musi być i koniecznie zapraszam. No przede wszystkim właśnie chciałbym jak najlepiej pokazać się na mistrzostwach. Myślimy też, żeby pojawić się na kilku rundach mistrzostw Europy, więc też trzymajcie za mnie kciuki. No i na pewno już powoli taki kolejny fajny projekt sobie gdzieś tam budujemy. Na razie nie chcę zapeszać.
Duże projekty lubią ciszę.
Tak, nie chcę zdradzać szczegółów, ale myślę, że jeżeli się zdecydujemy, no to będzie robił wrażenie.
Drodzy Państwo, no tutaj rozmowa dzisiaj o wielkich prędkościach, o wielkich rzeczach, które Bartek dokonuje. My tutaj cały czas apelujemy, nie próbujcie robić tego sami. Dwie ręce na kierownicy. Bartek tutaj tylko jest specjalistą do tego, żeby prowadzić samochód używając jednej stopy, ale masz specjalną taką skarpetę, prawda? Tak króciutko jeszcze o tym powiedz.
Tak, skarpetkę mam, modyfikuję każdą skarpetkę, obcinam ją na końcu, żebym mógł sobie ją zawinąć i żebym mógł bosą stopą wtedy dotykać kierownicy, żeby jak najlepiej ją czuć. i żeby móc szybko reagować, więc tak.
Na pewno na twoim Instagramie jest mnóstwo filmów, gdzie można zobaczyć, jak Bartek Ostałowski driftuje i szaleje tak, za kierownicą. Bartku, bardzo ci dziękuję w takim razie za dzisiaj.
Ja tylko dodam, że zapraszam też na mojego YouTube'a, bo wrzuciliśmy tam wczoraj filmik, jak z kolei podejmuję wyzwanie na gokardzie, więc jak chcecie zobaczyć, jak można ćwiczyć na gokardzie, to mega zapraszam i też ci, Marcin, bardzo dziękuję.
Polecamy w takim razie. Dzisiaj kończymy w takim razie audycję w cztery oczy. Ja dziękuję państwu bardzo za dzisiaj. Zapraszam ponownie za tydzień o godzinie 18:05.